Cześć Ela,
cześć Paja.
Dziś spojrzymy na pewien temat z perspektywy literatury pięknej i literatury faktu.
Przygotowałyśmy dla Was dwie książki, które mówią o tematyce obozów koncentracyjnych, zagłady, Holokaustu, ale mówią o niej w bardzo nietypowy sposób, wydaje mi się. I tak jak już powiedziała Paja we wstępie, jedna to będzie literatura piękna, czyli opowiadania.
Tak, są to opowiadania Savion Liebrecht w przekładzie Michała Sobelmana i Joanny Stoker-Sobelman. Jedna z pierwszych książek, które przeczytałyśmy w tym roku.
Tak.
I jest to książka Karoliny Sulej, Rzeczy osobiste, którą ty przeczytałaś w zeszłym roku. Tak. Wydaje mi się to takie bardzo ciekawym takim spotkaniem. Wraca do mnie cały czas ta rozmowa Olgi Tokarczuk z profesorem Neszadem Koziołkiem, gdzie rozmawiali o tym, jaką funkcję pełni literatura i co nam daje literatura faktu, co nam daje literatura piękna. I w tym odcinku jakoś tak wyszło, że przeczytałyśmy podobne książki, znaczy traktujące o tym samym temacie, ale właśnie tak jakby z różnych punktów widzenia, z różnej perspektywy.
Tak, i myślę, że to się właśnie bardzo dobrze łączy, zwłaszcza, że ja czytając Cięcie, bo to jest właśnie tytuł opowiadań, o których dzisiaj Wam chcemy opowiedzieć, miałam właśnie takie fragmenty, że przypominały mi się inne kawałki z Rzeczy osobistych. Nawet zaznaczyłam sobie fragment, który później chcę Wam przeczytać i pokazać, w jaki sposób się to łączy. Myślę, że tak jak mówisz, to co mówiła Olga w rozmowie z profesorem Ryszardem Koziołkiem, jakoś tak do nas wraca cały czas. I u nas łączy się ta funkcja tej wyobraźni w literaturze pięknej z funkcją taką reportersko-naukową literatury faktu.
Tak, może trochę przybliżymy Wam postać autorki opowiadań, Cięcie, Savion Liebrecht. Tutaj w tej książce jest bardzo ciekawy wstęp. Jeżeli po nią sięgniecie, to nie czytajcie wstępu, najpierw przeczytajcie opowiadania, bo autorka bardzo ciekawie tam pisze o swoim doświadczeniu, ale też streszcza treść tych opowiadań, w tym tego tytułowego Cięcia. Autorka urodziła się w Monachium, ale pochodzi z rodziny polskich Żydów. Jej rodzice przeżyli Holokaust, ale nigdy o tym nie rozmawiali, więc w jej rodzinie ten temat był przemilczany, nie został omówiony, wychowywała się bez dziadków, w ogóle postać dziadków, myślę, do czego przejdziemy tutaj w tych opowiadaniach, też się pojawia, więc ten temat to jest taki temat wyciszony, który nie dochodzi do głosu, który się nie pojawia i autorka w tych opowiadaniach wyobraża sobie, jak temat Holokaustu, jak temat zagłady mógłby wyjść w jakiejś rodzinie, albo jak mógłby się pojawić, jak mógłby zostać przedstawiony, jak w rodzinach można w rodzinach, które doświadczyły, których członkowie doświadczyli wojny, jak można by o tym mówić, bo sama nie ma takiego doświadczenia, gdzie może podzielić się ze swoimi najbliższymi, gdzie to jej najbliżsi dzielą się z tymi strasznymi doświadczeniami z nią. Więc tutaj ta wyobraźnia ma kluczowe właśnie znaczenie, bo autorka próbuje stworzyć coś, czego sama jakby osobiście nie doznała.
Czego zabrakło w pewien sposób w jej domu, bo o tym właśnie pisze między innymi we wstępie, że badacze mówią, że są dwa rodzaje rodzin, które doświadczyły Holokaustu, takie, w których ten Holokaust i opowieść, narracja o tym Holokauście jest wszechobecna i powraca bez ustanku, i takie rodziny właśnie jak jej, gdzie ten temat został całkowicie wyciszony, zepchnięty gdzieś na ubocze, ale mimo to istniał, więc ona jako dziecko, jako dorastająca dziewczyna, potem osoba dorosła, wiedziała o tym, że ten temat gdzieś jest dookoła, ale nie wiedziała, jak o nim mówić i sama musiała sobie wykształcić te sposoby. I myślę, że większość tych opowiadań tego właśnie dotyczy, jak mówić, jak ludzie reagują, dlaczego niektórzy nie mówią, a potem zaczynają mówić o tych swoich traumatycznych doświadczeniach. To jest takie centrum tych opowiadań, czyli mówienie i niemówienie, pamiętanie i dzielenie się albo niedzielenie się tą pamięcią z najbliższymi członkami swojej rodziny.
Albo właśnie takie drobne, takie krótkie chwile, które sprawiają, że bohater albo bohaterka coś albo kogoś sobie przypominają. Ja czytam teraz tę książkę, jeszcze jej nie skończyłam, zostały mi dwa opowiadania. W ogóle bardzo fajnie się do niej zabrałam, bo Ela już ją przeczytała i stwierdziłyśmy właśnie, że to bardzo fajnie by było Wam przedstawić te dwie książki właśnie w takim jakby może nie porównaniu, ale zestawieniu i powiedziałam, okej, dobra, to powiedz mi, od czego mam zacząć, albo co mam przeczytać. I początkowo miałam przeczytać tylko jedno opowiadanie, żeby dzisiaj jakoś sobie o tym z Elą porozmawiać, ale już prawie wszystko przeczytałam. I bardzo to jest fajna sprawa, jak ktoś ci wybiera, jak już przeczytał, od czego zacząć, w jakiej kolejności to czytać. No i tak jak już Ela powiedziała, to są bardzo zróżnicowane opowiadania, ale przeważają te, które dotyczą właśnie relacji rodzinnych, właśnie o tym mówieniu i niemówieniu. Autorka jest też dramatopisarką i dla mnie, jak ja czytam te opowiadania, to czuć trochę tę teatralność, taką dramatyczność, takie ustawianie sceny.
Tak.
Właśnie to jest w tych opowiadaniach najbardziej, gdzie są członkowie rodziny i jest tak jakby... Czuję, że jest ustawiona scena, że pomieszczenie, w którym rozgrywa się akcja, jest jak, trochę jak deski teatru. I że to jest emocja, która teraz musi bardzo wybrzmieć. I że starcie zaczyna się właśnie od czegoś małego i dochodzi do ujawnienia tej wielkiej tajemnicy albo wielkich problemów emocjonalnych, która cała rodzina w związku z ujawnieniem tej tajemnicy, jaką jest Holokaust, ma miejsce.
Też właśnie czułam bardzo to, że autorka poza pisaniem właśnie prozy zajmuje się pisaniem dramatów. Tak jak mówisz, jest tam ogromna emocjonalność. Pod względem literackim one są bardzo proste, to znaczy ten język nie jest jakiś szczególnie bogaty czy rozbudowany. Myślę, że właśnie dlatego, że ona skupia się na tym, co jest też najważniejsze w teatrze, czyli na budowaniu właśnie gestów, jakichś drobnych reakcji, które są wręcz widoczne. Kiedy czytamy, to ja wyobrażam sobie, jak te postacie się poruszają, jakim tonem mówią, czyli właśnie takie bardzo teatralne pod tym względem zagrania. I ważne są oczywiście dialogi, to jak ta rozmowa powoli się rozwija, jak prowadzi do czegoś większego, do czegoś cięższego, tak kalibrowo. Więc myślę, że zdecydowanie ten teatr tutaj w tych opowiadaniach przebija.
Tak, właśnie tak jak mówisz o tym, o tej dynamice postaci, to jak się ruszają właśnie te gesty i że to ma znaczenie. Tak jak już sobie powiedziałyśmy, że powodem, dla którego temat Holokaustu się pojawia, to są różne powody. W jednym opowiadaniu jest to jedzenie, w drugim opowiadaniu są to wszy. A są też takie opowiadania, gdzie to jest sama postać, jakaś osoba, która kogoś przypomina albo która zachowuje się podobnie jak ktoś, kogo kiedyś główny bohater albo główna bohaterka znała i właśnie ta specyfika tego, ta fizyczność drugiej osoby też jest taką czymś, co przenosi głównych bohaterów w czasie i co sprawia, że powracają wspomnienia, więc właśnie ten element tego, co postać robi i jakieś gesty, czy jakieś maniery, które opisuje autorka, to ma ogromne znaczenie właśnie, że wywołujące wspomnienia i popychające akcję tych opowiadań do przodu.
No dobrze, powiedziałaś, że fajnie ci się to czytało, dlatego że ja ci już wskazałam, od czego zacząć. Może ty też chcesz zrobić to samo dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Czy masz jakieś opowiadanie, które zrobiło na tobie szczególne wrażenie, które jest twoje ulubione z jakiegoś powodu?
Tak jak już mówiłam, ten disclaimer, zostały mi 2,5 opowiadania, mi zostało. Ale z tych, które mi wybrałaś, bardzo ogromne wrażenie zrobiło na mnie Cięcie, to tytułowe opowiadanie. Tutaj po prostu ta akcja rozwija się niesamowicie dynamicznie, poszczególne postaci wchodzą, po prostu pojawiają się na tej naszej scenie, tak jak sobie powiedziałyśmy, w bardzo dramatycznej, takiej bliskiej sytuacji. Naprawdę z dużym przejęciem czytałam to opowiadanie, ale też poza tymi opowiadaniami, które dotyczą właśnie tych relacji rodzinnych albo jakiegoś takiego bardzo intymnego spotykania się z własną przeszłością, opisywanych z perspektywy Izraelczyków, którzy już wyjechali z Europy, którzy właśnie starają się jakby funkcjonować w swoich rodzinach, w których jest ten problem Holokaustu, pojawiają się też inne opowiadania, gdzie autorka przedstawia inny punkt widzenia. Tutaj jest to bardzo przejmujące opowiadanie pod tytułem Perły w świetle dnia. Czytałam to opowiadanie jak taki jeden wielki wyrzut sumienia, który powinien gdzieś funkcjonować w polskim społeczeństwie, w polskiej historii, a trochę nie wybrzmiewa i nie funkcjonuje. Wracałam myślami do strażników Fatum, o których mówiłyśmy tutaj przy okazji jednego z odcinków i bardzo jakby wracał do mnie ten schemat właśnie o tym, jaką rolę pełniło ogólnie polskie społeczeństwo i Polacy w miejscach zamieszkanych przez Żydów, jak wyglądały relacje sąsiedzkie, jak potem to wpływa na to, co się dzieje po wojnie, więc bardzo też było to bardzo przejmujące opowiadanie i myślę, że te pozostałe ostatnie dwa na pewno, myślę, też mi się spodobają.
Mam nadzieję, że Ci się spodobają. Ja z kolei chciałam powiedzieć o tym opowiadaniu, które Tobie poleciłam do przeczytania jako pierwsze.
Też było piękne.
Też było piękne. I to jest opowiadanie pod tytułem Zwycięstwo generała Montgomery'ego. Bardzo mi się podobało, było bardzo wzruszające ze względu na relacje głównego bohatera, wnuczka, potem starszego już chłopca z jego dziadkami.
Właśnie, ci dziadkowie nieobecni,
właśnie, nieobecni w życiu autorki, a obecni w wielu opowiadaniach tutaj, prawda? Tak. Więc często mamy do czynienia z relacją wnuków i właśnie dziadków. W tym opowiadaniu dziadek lubi z tym wnukiem grać w taką grę w daty, tak to nazywają, kiedy przepytuje go po prostu z dat związanych z historią II wojny światowej i różnych innych faktów związanych z tym. Natomiast babcia opowiada temu wnukowi o swoich doświadczeniach i często to są takie doświadczenia właśnie bardzo cielesne, tak to nazwijmy, czyli związane z głodem, z brudem, z chorobami, z tym jak zestawiała się z tym na przykład czystość Niemców i jakie wrażenie robiło to na mieszkańcach getta. I to właśnie opowiadanie sprawiło, że pomyślałam o rzeczach osobistych i o tym wszystkim, o czym za chwilę Wam opowiem. Chciałam przeczytać fragment tego opowiadania.
Mam już go tutaj dla Ciebie gotowy.
Który właśnie bardzo mi się kojarzy z tym, co Karolina Sulej pisała w swojej książce, a zwłaszcza w posłowiu do niej. Więc zacznijmy od opowiadania i zaraz z tego przejdziemy do naszej literatury faktu. Tutaj dziadek zarzucał babci, że po co opowiada takie rzeczy i na to ona odpowiada. A kiedy ty zaczynasz z twoimi datami, to jest w porządku, tak? Powiem ci, dlaczego mu to opowiadam. Bo te sprawy leżą mi na sercu już prawie od 40 lat i jeszcze nikomu o nim nie mówiłam. To są opowieści, których nie przeczyta w żadnym podręczniku do historii. To są takie sprawy, że jeśli mu ktoś nie opowie, to nigdy się o nich nie dowie. Każde dziecko powinno wiedzieć, co się wydarzyło w jego rodzinie. Jego babcia nie była w Pearl Harbor, ani w Hiroshimie, ani pod El Alamein. Jego babcia była w łódzkim getcie i własnym ciałem chroniła swojego małego braciszka, aż przyszli i jej go odebrali. Jeśli istnieje jakaś ważna data, którą powinien znać, to 23 marca 1943, kiedy Mengele zrobił jeden ruch ręką i życie jego babci zostało ocalone, bo poszła na prawo. I ten przejmujący fragment opowiadania bardzo, tak jak już mówiłam, skojarzył mi się właśnie z rzeczami osobistymi. Tutaj podtytuł brzmi Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. I myślę, że pierwsza nasza taka myśl, kiedy czytamy taki tytuł, jest związana właśnie z jakąś taką dezorientacją i zdziwieniem, jak to o ubraniach. Dlaczego o ubraniach akurat? I myślę, że zaraz postaram się opowiedzieć dlaczego.
Dlaczego ubrania?
Trzeba chyba powiedzieć, że te ubrania to jest tylko taki nośnik, taka pierwsza rzecz, która łączy poszczególne rozdziały tej książki, ale te ubrania wiążą się też z wieloma innymi rzeczami osobistymi, właśnie z jakimiś drobiazgami, które posiadamy i które dla nas są oczywiste, które w obozach koncentracyjnych były luksusem albo były czymś, co właśnie pozwalało przetrwać, trzymało też ludzi przy życiu w taki sposób.
Że świadomość, że coś mamy, tak, że coś do nas należy.
Że coś do nas należy, że coś nas odróżnia od tysięcy innych ludzi, podczas gdy zewnętrzne warunki starają się jakby wszystkich nas zrównać ze sobą i stworzyć taką jednolitą masę, która nie jest już ludźmi, tylko jest właśnie jakimś takim materiałem, tworem przeznaczonym właściwie do zagłady. I jest też ta opowieść o higienie, o tym jak trudno oczywiście było zachować czystość w obozach koncentracyjnych, a jakie ogromne znaczenie moralne i psychiczne to miało dla ludzi. Więc te ubrania, tak jak mówię, są takim pierwszym symbolem, ale jest to opowieść o tym wszystkim, co działo się dookoła.
Tak jak mówiłaś w opowiadaniu, gdzie babcia kontrastuje swoją opowieść o brudzie i chorobie z czystością Niemców, nawet nie w tyle czystością tą rasową, tylko to, że oni mają buty wypucowane po prostu na błysk, o tym, że mają odprasowane garnitury i że wszystko na nich tak doskonale leży i ten taki właśnie kontrast czystości i brudu, tej takiej po prostu czystej fizycznej czystości i tej higieny, o której mówisz, tak?
Tak, dokładnie. I o tym też Karolina Sulej wspomina w swojej książce właśnie o niemieckich mundurach i o tym, jakie one miały znaczenie. Niekoniecznie dlatego, że były po prostu wygodne czy ciepłe, tylko dlatego, jakie też miały symboliczne znaczenie zarówno dla więźniów, jak i dla właśnie osób, które je nosiły, czyli dla strażników, strażniczek. Także te ubrania, ta czystość, ta walka o zachowanie czystości, o jakieś odróżnienie się, o zademonstrowanie swojej tożsamości, swojej odmienności od innych, to wszystko właśnie tutaj się przeplata z taką większą opowieścią o wojnie.
Mhm. I ja mam pytanie właśnie, bo znowu wrócę do tego opowiadania i mamy te dwie postaci babci i dziadka. Dziadka, który mówi o datach i podniosłych wydarzeniach, bohaterskich czynach, mu opowiada o swoim ulubionym generale i ta babcia, która opowiada o brutalnej rzeczywistości, o rzeczach, których potrzebowała, żeby przeżyć, o tym, co pamięta z takich właśnie małych, drobnych wydarzeń, które dotyczą jej samej, czy taka sama perspektywa właśnie pojawia się w rzeczach osobistych, właśnie, że jest ta narracja, powiedzmy, męska, żołnierska, gdzie mowa jest o wielkich czynach. Teraz mi się przypomniała Swietłana Aleksiewicz, gdzie była podobna właśnie próba opowiadania o wojnie, że są mężczyźni, którzy są bohaterscy i są kobiety, które też na tej wojnie były, ale ich doświadczenia kompletnie różniły się od tej takiej bohaterskości, tej takiej filmowej epickości, jaka towarzyszy narracji o wojnie. Czy tutaj też ten taki podział jest?
Tak, myślę, że bardzo dobrze, że zadajesz to pytanie, bo właśnie do tego zmierzałam, a ty mi pozwalasz to zrobić w jakiś taki uporządkowany sposób. Jak najbardziej tutaj właśnie Karolina Sulej też w posłowiu, doskonałym posłowiu, pisze o tym, jak mówimy o wojnie i jak ona jest postrzegana i dzieli te narracje takie na, wzięte w cudzysłowie oczywiście, męską i kobiecą narrację. I właśnie w tym podziale ta męska jest, tak jak mówisz, dotyczy podniosłych spraw, wielkich bitew, ważnych dat i jest związana tak jakby ze śmiercią, więc automatycznie podniosły ton jest wymagany, żeby o tym wszystkim mówić i to wszystko jest bardzo ostateczne, bardzo heroiczne, bardzo dramatyczne. Natomiast ta w cudzysłowie kobieca narracja dotyczy właśnie życia, takiego codziennego życia i zmagania się właśnie z problemami, które wcale nie są podniosłe i które często inni ludzie chcieliby, żebyśmy o nich przemilczały, tak? Żeby nie wspominać właśnie o takich nieprzyjemnych sprawach jak brud albo wszy. To mi przypomina, jak byłam na wycieczce w Auschwitz właśnie po raz pierwszy ze szkołą i zadałam pytanie, co robiły te kobiety, kiedy miały okres. I przewodniczka nie umiała mi odpowiedzieć na to pytanie i widziałam, że wszyscy dorośli byli bardzo, może nie zniesmaczeni, ale tacy zafrapowani, trochę niezadowoleni, że ja pytam o taką rzecz, bo przecież tutaj stoimy dosłownie w cieniu kominów krematorium i to jest straszna rzecz i ten cień czyhającej śmierci i tak dalej. I jak ja mogę pytać o taką rzecz jak menstruacja? Ale właśnie myślę, że Karolina Sulej tutaj udowadnia, że to nie jest tak, że
są lepsze i gorsze pytania, tak.
Albo lepsze, większe i mniejsze problemy, bo to, że grozi ci nieustanna śmierć, to nie znaczy, że ty nie musisz zmagać się z tymi małymi problemami codzienności i nie musisz poświęcać uwagi właśnie ani tym problemom, ani swoim takim dążeniom, tak jak wspominałam, do tego, żeby jakoś podtrzymać siebie i innych na duchu, żeby jakoś się odróżnić, żeby jakoś w ogóle skądś czerpać siły, żeby jakoś przejść naprzód i żeby mieć nadzieję na to, że może się uda uniknąć tej czyhającej śmierci. Więc tutaj ta opowieść o ubraniach i o rzeczach jest tak naprawdę opowieścią o codzienności, o fizyczności, o takich problemach, które dotyczyły kobiet, ale też mężczyzn, ale mężczyznom z kolei trudno było o tym mówić, bo to właśnie nie jest przecież męska sprawa i męska narracja, więc ta książka trochę zwraca ocalałym więźniom i nam prawo do zastanawiania się nad takimi zupełnie prozaicznymi, ale bardzo ważnymi nad stronami.
Codziennością w obliczu śmierci, tak jak mówisz. Tak. Tak.
Więc, jak widzicie, bardzo łączą nam się te dwie książki, Rzeczy osobiste i Cięcie. I myślę, że to jest bardzo interesujące, w jaki sposób ta literatura faktu łączy się z literaturą piękną. I jeśli przeczytamy obie te pozycje, to jak nasze myśli podróżują od jednej do drugiej, właśnie nawiązując jakieś nowe połączenia, jakieś nowe powiązania.
Tak, i że odpowiedzi na trudne pytania można właśnie szukać na różne sposoby, próbując sobie wyobrazić, jak dojście do prawdy mogłoby wyglądać, albo spoglądając na rzeczy, które mogą nam wiele o rzeczywistości, taka jaka kiedyś była, powiedzieć. Więc tak jak powiedziałaś, wydaje mi się właśnie to ciekawe, ciekawe, jak te dwa światy się łączą. I już teraz mogę Wam zdradzić, że mamy jeszcze dwie książki, których światy się łączą, o czym opowiemy Wam, myślę, już w przyszłym tygodniu. A na dzisiaj zostawiamy Was z tymi dwoma bardzo dobrymi książkami. W ogóle Cięcie wyszło nakładem wydawnictwa Austeria. Oni tak pięknie wydają te książki, więc czytanie tej książki to raz przyjemność literacka, a dwa po prostu przyjemność trzymania tej książki w dłoniach. Ona ma po prostu niesamowicie piękne marginesy i piękną czcionkę. Naprawdę wspaniale wydana rzecz.
Zresztą Rzeczy osobiste, skoro już o tym mówimy, też są bardzo pięknie wydane. Może jeszcze nie trzymałaś jej zbyt długo, żeby docenić, ale ja bardzo...
Super.
Bardzo polecam, więc...
Tutaj wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Tak, więc polecamy obie te książki, zarówno pod względem estetycznym, jak i pod względem zawartości. Powiedziałyśmy Wam, od jakich opowiadań możecie zacząć, ale to jest tylko nasza sugestia, wszystkie są bardzo dobre. Jeśli ktoś z Was już czytał którąś z przedstawionych przez nas pozycji, to jak zwykle bardzo chętnie zapoznamy się z Waszymi opiniami. Piszcie do nas, a tymczasem żegnamy się z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia!